Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek, jest ze mną Tomasz Rowiński, dzień dobry.
Dzień dobry.
I Paweł Grat.
Dzień dobry.
Zasiadamy w trójkę wokół książki, kolejnej dużej księgi. Tym razem ona jest bardzo nowa, jak na księgi, którymi się w naszych rozmowach zajmujemy, bo chodzi o jedno z głównych dzieł Marshalla McLuhana, Galaktyka Gutenberga. Dlatego mówię, że jedno z głównych, ponieważ zapewne do nazwy najważniejszego dzieła McLuhana, tego znanego teoretyka komunikacji, do rangi jego głównego dzieła też aspiruje, można powiedzieć, jego praca Zrozumieć media. Ta, o której my będziemy rozmawiali, o Galaktyce Gutenberga, ukazała się w roku 1962. Nie była pierwszą książką tego autora, ale niewątpliwie była tą, w której jakoś udało mu się opowiedzieć w pełnej formie, no może jeszcze nie ze wszystkimi wątkami, swoją teorię komunikacji. Udało mu się tutaj wyłożyć. We wcześniejszej książce Elektryczna Panna Młoda, myślę, tak naprawdę mamy wykład o reklamie, bardzo zresztą interesujący moment rozważania o tym, jak reklama włącza do naszego myślenia i życia, uruchamia pewne jakby magiczne formuły, które zaczynają kształtować nasze życie. Wtedy reklama to był może nie rzecz nowa, tak? Ale już taka, którą można było analizować, bo była zjawiskiem bardzo już mocno widocznym.
Telewizyjna reklama.
Prawda? W Stanach. Oczywiście mówimy teraz o McLuhan, Kanadyjczyk, ale to jest oczywiście świat amerykański, tak można powiedzieć. McLuhan, Kanadyjczyk o bardzo, bardzo niezwykłych losach życiowych. Taki trochę awanturnik, tak samo jak w swojej teorii i sposobie wyrażania się, trochę taki, powiedzieć, nieliczący się z odbiorcą odkrywca, tak bym powiedział. Ktoś, komu bardziej zależy na uchwyceniu różnych wątków, zebraniu ich, choćby były to zbiory notatek połączonych w całość. Jak ktoś sięga do Galaktyki Gutenberga, żeby przeczytać taki traktat uporządkowany, to się zawiedzie, tak, będzie zawiedziony. To niewątpliwie tak nie jest. Anegdota mówi, że książka napisana z takich w ten sposób, że połączył w całość różne brudnopisowe kartki, notatki, które tam jakoś rozłożył najpierw na podłodze i tak trochę je układał. No, jak wiemy, twórczość jest bardzo skomplikowanym psychologicznie procesem. W przypadku McLuhana daje to o sobie znać, bo on, o czym pewnie będziemy za chwilę też od innych stron sygnalizowali. On uważał, że na granicy epoki, innej epoki, innych mediów, na granicy epoki elektrycznej, także, jak nazwał, epoki elektrycznej, tak? Także i umysł ludzki zaczyna pracować inaczej i trochę jego twórczość również już była w jego chyba własnym również przeświadczeniu świadectwem tego tej trochę innej pracy umysłowej. McLuhan pochodził z rodziny baptystów, to ważnym życiowym wydarzeniem, przełomem była konwersja na katolicyzm, pod wpływem lektury książek Chestertona, które, zdaje się, uczyły go również pewnej bezkompromisowości myśli, to znaczy gotowości do tego, żeby takie pozorne oczywistości społeczeństwa tamtego czasu traktować jako formuły do przedyskutowania. Ten rodzaj takiej zawadiackiej postawy prowadził go z jednej strony do konwersji na katolicyzm. To jest ciekawe, bo to zawadiactwo też nie skończyło się bardzo uporządkowanym życiem rodzinnym również, tak, tam sześciorgiem dzieci i tak dalej, ale również skończyło się tym, że był już do końca życia właściwie jedynie związany z instytucjami katolickimi, co w twórczości nie daje o sobie takiej znaki jakiejś konfesyjności, tak? Znaczy nie widzimy, że to jest pisarz kościelny, prawda? Natomiast jest to niewątpliwie autor, który w tej całej swojej nowoczesności dał się na przykład poznać jako zdecydowany przeciwnik aborcji. No ale to są już rzeczy, które są związane z różnymi jego wystąpieniami jako publicysty. Natomiast Galaktyka Gutenberga i cała ta teoria komunikacji McLuhana dzisiaj trochę traktowana po części jako klasyka, po części jako twórczość wypowiadająca się w różnych maksymach, tak? To znaczy ludzie się po prostu dzielimy różnymi tam, że medium jest przekazem albo się trochę odróżnia media gorące, media zimne. Jest szereg bon motów, które za McLuhanem się powtarza i to jest trochę los takich, no, jakby klasyków, trochę takich proroków, prawda? To znaczy ludzi, którzy też nie domknęli swoich teorii, nie wypowiedzieli je tak w sposób jakby już do końca uporządkowany, więc są inspirujący, ale równie dobrze irytujący. Wśród ludzi, którzy ich czytają i którzy podążają ich drogami, wywołują też bardzo często chęć licznych korekt, daleko idących. W samym tym, jak czytałem na przykład teraz Galaktykę, nie, po raz pierwszy tę książkę w całości do tej pory właściwie czytałem McLuhana w wyborach, tak? Jak się to przegląda w całości, widzi się tę konstrukcję, no to jest to bardzo, jeszcze raz powiem, wymagająca od czytelnika lektura, w której jest bardzo dużo rzeczy trochę pomieszanych. To jakieś główne myśli, które na przykład dla mnie wyglądają bardzo interesująco, otwierająco i bardzo dużo prób takiej eksplikacji szczegółowej różnych procesów, tak? Że na przykład od jakiegoś bardzo ciekawego, no już potem mocno eksploatowanego rozróżnienia kulturowej, tak? Głębokiej różnicy między społeczeństwami kultury oralnej, tak? I społeczeństwami kultury typograficznej, nie tylko piśmiennej, ale typograficznej, no to nagle McLuhan jest w stanie przeskoczyć do zjawiska procesów moskiewskich, tak? W latach 30. i zaczyna analizować, dlaczego tam, nie wiem, więźniowie Stalina się zachowują w taki sposób, który jest niezrozumiały na Zachodzie. Otóż jak się zna historię czystek i tych procesów, to oczywiście wydaje się to bardzo naiwne w tym miejscu. To znaczy McLuhan po prostu nie zna tej historii i fantazjuje. Co pewnie zdarza się wielu odkrywcom, tak? Goniącym swoje idee. Poproszę was o to, żebyście wypowiedzieli, co was w tej książce zainteresowało. Dla mnie interesujące, powiem, było to, że jest u McLuhana taki rodzaj niejasności. Z jednej strony bywa tak, że on pokazuje proces rozwoju tych mediów, bo to go interesuje, tak? Proces pojawiania się mediów, które wchodzą w życie człowieka i gruntownie przekształcają całą kulturę, tak? To jest istotnie treścią tego wywodu wszędzie. Czasami mówi o tym tak, jakbyśmy mieli do czynienia z pewnym takim progresem jednoznacznym, tak? Znaczy postępem, w którym dokonują się jakieś wewnętrzne rewolucje, tak? Co prawda książka jest o epoce Gutenberga, to znaczy jest to o społeczeństwie medium drukowanego. Niemniej ona jest tak napisana, żebyśmy równocześnie porównywali to z wcześniejszą erą oralną i z tą, której nadchodzącą. Więc jak to widzimy, że to są jakby wielkie rewolucje, prawda? Z drugiej strony są w jego rozważaniu takie sugestie, które idą w stronę tego, że każda ta nowa epoka jest raczej nie tyle zaprzeczeniem poprzedniej, tylko takim trochę, byśmy powiedzieli heglowskim językiem, przekroczeniem, ale zawierającym w sobie to, co zostało przez to wcześniejsze medium wypracowane. A ostatecznie, jeśli cokolwiek z tej książki się dowiadujemy o epoce elektronicznej, tak już o naszym mediów elektronicznych, no to właściwie mamy tutaj sugestię, że jest to epoka, którą najbardziej charakteryzuje połączenie tekstu i tego wcześniejszego przekazu słownego. Ucho i oko, tak? Równocześnie zaczynają pracować intensywnie i to jest ta nowa równowaga czy harmonia, zależy jak to tam uzna, medialna. Ale w sumie, jak wiemy, McLuhan nie zainteresował się komputerami, więc...
No tak, tym bardziej, że to się dopiero jakby zaczynało, tak? Tak. On pewnie sobie nawet nie zdawał sprawy, w jaką stronę się to rozwinie. Mi się wydaje, że on raczej jest takim, i tutaj mi się wydaje autorem jakoś typowym na swojej, powiedzmy, dekady czy epoki, no trochę przerażonym, trochę zafascynowanym, a też nie do końca chyba rozumiejącym to, co się dzieje na jego oczach, tak? Ja w tym upatruję tych jego historiozoficznych w sumie wizji, tak? Znaczy, że niewątpliwie jest tak, że w jego narracji bardziej dostaje się tej epoce gutenbergowskiej. Tam jest, oczywiście on, trudno powiedzieć, że był jakimś reakcjonistą, natomiast no, jak pisze o takich skutkach druku, jakim jest wprowadzenie dualizmu między duszą a ciałem, indywidualizacja, taka zimna racjonalizacja, on to powiedzmy powtarza krytyki w sumie chyba wielu jakichś ogólnie biorąc konserwatywnych krytyków cywilizacji nowoczesnej. Pewnie powiedzieć, że ta faza kultury oralnej jest jakąś taką utopią, no to może źle powiedziane, no ale niewątpliwie on łączy z tą epoką jakąś taką wizję takiej jedności, tak, scalenia, które potem ulega rozpadowi. Tutaj też można powiedzieć, że powtarza jakieś takie konserwatywne klisze. No a jeśli chodzi o cenę tej epoki nadchodzącej, elektrycznej, czy też elektronicznej pewnie byśmy dzisiaj powiedzieli, no to w tym się miesza jakieś takie z jednej strony chyba trochę nadzieja właśnie na przekroczenie tych mankamentów, wreszcie, może nie te przekroczenie, zniesienie po prostu, tak, usunięcie tych mankamentów kultury druku, czy właśnie czcionki, tak? No i z drugiej strony właśnie jest w tym jakiś lęk po prostu. I chyba słusznie, nie do końca, czujesz, nie do końca widzi, do czego może to doprowadzić, bo wydaje mi się, że te kilka dekad już po publikacji tej książki, no pokazują, że no nie mam, czy jeśli mówiłeś o tym, że to jest jakieś takie, ta epoka elektroniczna ma być epoką syntezy, tak? No to nie jest to jakieś bardzo szczęśliwe pojednanie. Raczej jesteśmy świadkami pewnego chaosu informacyjnego, który z tego wynika i w ogóle chaos wychowań, socjalizacji, które się z tym łączy.
Ja myślę, że on był blogerem po prostu pierwszym takim. To jest, jak widać w jego książce, bo są takie krótkie teksty. Postry. Musiał to pisać na swoich jakichś tam karteluszkach, nie mógł tego wrzucać do sieci, ale coś w tym jest, co by oznaczało, że jednak w jakiejś mierze jest jednak trochę jeszcze człowiekiem tej poprzedniej epoki, tak? Bo i teraz jakby blogi to była taka forma, która sobie funkcjonowała i trochę już zamiera. Forma początków internetu. Oczywiście jakieś tam nisze blogerskie istnieją, ale nie są one w tej chwili główne. Widzimy już tam youtuberów, prawda? Memy, tak? Inne formy stały się dominujące. Powiedziałeś, że nie widać, że on jest katolikiem, ale jak się wie, że jest katolikiem, to trochę to widać, bo to jest jednak taki troszkę atak na sola scriptura, tak? Na ten tekst, który został zamknięty w ramach właśnie linii wydrukowanej za pomocą czcionek i tego tekstu, który można wielokrotnie powtarzać, potem można go zestawiać, manipulować, właściwie w oderwaniu od rzeczywistości, dokonywać jakichś nowych takich formuł, zupełnie nowych interpretacji, takiego rozumienia świata, właściwie bez świata, tak? Bo on właściwie bardziej niż kulturę oralną, to odnosi się do tej kultury rękopiśmienniczej. Miałem takie wrażenie mocniej nawet, bo to jest ten jego dla niego moment przejścia, więc mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy za pomocą tekstów możemy właściwie wymyślić sobie, jak świat wygląda, właściwie na ten świat nie patrząc, tak? Tylko obracając się w jakiejś takiej kulturze samego tekstu.
Wracamy do rozmowy o galaktyce Gutenberga Marshalla McLuhana. Przed przerwą Tomek Rowiński mówi, że McLuhan gdzieś w jego wnętrzu katolickim, a wcześniej protestanckim, takie pochodzenie protestanckie, konwersja katolicka, że w nim brzmi protest wobec sola scriptura, uwidoczniony w krytyce epoki typograficznej gutenbergowskiej. Czy Paweł Grat to właśnie czyta w tej książce?
Znaczy ja być może dlatego, że dowiedziałem się tuż przed audycją o nawróceniu McLuhana, ale rzeczywiście ja o tym pomyślałem też dlatego, że w tej książce on się powołuje i wiadomo, że to jest ważne źródło jego inspiracji na książki innego autora związanego z tym tematyką, czyli Onga. Jezuity. Tak, zresztą Jezuity zresztą wydaje się dosyć pogodzonego ze swoją epoką, nieznego reakcjonisty, ale w którego pismach właśnie widać coś takiego. Te literacje studies, tak, i właśnie takie antropologiczne badania nad tą rewolucją, jaką przyniosło pismo. Myślę, że one właśnie prowadzą do takiego trochę innego spojrzenia na takie wyobrażenia na temat związku między wprowadzeniem druku i upiśmienieniem, a racjonalizacją, tak? No bo taki obraz, powiedzmy, jakiś potoczny, nie wiem, też który szkoła w nas spaja, edukacja, jest taki, że no, generalnie wraz z pojawieniem się druku, jeśli nauczymy ludzi czytać i pisać, to wzmagamy ich samodzielność umysłową, dajemy narzędzia do krytycznego spojrzenia na świat i upowszechnienie druku i rewolucję protestancką i tak się opisuje edukację chłopów w wieku XIX i to jest dla nas jednoznaczne, że po prostu posługiwanie się pismem oznacza bycie człowiekiem racjonalnym. No i okazuje się, że ci autorzy, czy właśnie w tym McLuhan, no, że to nie do końca tak wygląda, dlatego że wprawdzie dla osób pragnących porządku i racjonalnego myślenia, druk daje nowe możliwości, tak, które wynikają z tego, że pozwala on uporządkować myśl, przeprowadzić ją w sposób liniowy, tak jak kartki biegną. Daje możliwość skodyfikowanego, powtarzalnego, to jest bardzo ważne, jak wiadomo, w wszystkich racjonalnych procesach, powtarzalnego przeprowadzenia wywodu. No ale ma tę wadę, że odrywa ten tekst od autorytetu, czyli też po prostu od umysłu, żyjącego umysłu tego, kto go wypowiada. I jakby no to jest taki rodzaj złośliwości rozumu, tak, że chwytamy się druku, żeby zracjonalizować nasze myślenie, a ostatecznie, jeśli uwierzymy mu za bardzo, to jest też taka, powiedzmy, taka platońska krytyka, tak, uwierzymy mu za bardzo, tracimy kontakt z żywym myśleniem, tak, z myślą, która już nie jest piśmienna, która ożywia to i pozwala to rozumieć. I to, moim zdaniem, jest jakaś, powiedzmy, rozpisana bardziej na taki język antropologii, czy socjologii kulturowej, kultury. Dyskusja między, no, powiedzmy, taką myślą katolicką a protestancką, czy taką myślą, która mówi, że pismo samo jest wystarczające i samo wystarczy dla tego, żeby przemówić, a takim podejściem, które mówi, no, że nie, no, jest konieczna jest obecność autorytetu, czy po prostu jakiegoś rozumu, kogoś to chwyta zasadę, która dopiero uporządkuje teksty. No i myślę, że rozwój kultury pisma, która potem przechodzi w fazę właśnie elektroniczną, która jeszcze wzmaga. Obecnie żyjemy, tak? Otoczeni tekstami, przynajmniej nieustannie, pewnie krótsze niż książki, które dochodziły spod pracy Gutenberga, ale jednak nieustannie żyjemy z zalewaniem tekstami. No widzimy, tak, że te teksty często, to się nie układa w żadną spójną całość. Tak, brakuje nam uchwycenia jakiejś zasady, która by je porządkowała, a to, no, to może prowadzić tylko jakby ktoś, kto dysponuje samodzielnym rozumem. Tak.
No, w ogóle teraz, jak tak sobie mówimy, to wydaje mi się, że trudno w ogóle w jednej audycji w ogóle uchwycić jakby całe to bogactwo, które, no, skupimy się na druku, które McLuhan przypisuje drukowi, bo on mówi, że to nie jest tylko ten poziom, o którym my tutaj mówimy, że tekstem można manipulować, ale że tekst manipuluje nami jakby, tak? To znaczy, że kiedy rezygnujemy z czytania księgi, która była jednokrotnie przepisana, tak, przez kopistę, a zaczynamy czytać ten sformatowany tekst, który ideałem będzie naukowe pismo, czasopismo naukowe, tak, gdzie tam mamy przepisy wedle zasad, to jakby formuje cały nasz sposób myślenia o świecie. Więc jakby w tym sensie to jest książka antropologiczna, ale ona jest wręcz polityczna, bym powiedział. To znaczy, że on mówi, że druk skłonił ludzi do tylko mechanicznego myślenia o świecie i przewartościował znaczenie wzroku, tak? Czyli jakby skupił naszą uwagę tylko i wyłącznie na patrzeniu, na tym, co jest widzialne. I jak on tam ładnie pisze, całą pozostałą rzeczywistość zepchnął do tego, co nazwaliśmy nieświadomością, tak? Czyli, że formuły religijne, rytualne, jakieś psychologiczne, wszystko stało się, co potem Freud jakby opisał właśnie, funkcjonując w tej kulturze wyparcia w pewnym sensie przez druk, jako nieświadome. No i też oczywiście trzeba to powiedzieć, że druk jest formą władzy, tak? Znaczy druk, który był reglamentowany do pewnego momentu, co by nie mówić, książka była droga, druk był drogi. Ten, kto miał druk, ten niejako sprawował rząd dusz, znaczy, bo ci, którzy czytali, musieli czytać to, co im podawano, więc ten, kto mógł podawać tekst, miał jakby taką kontrolę, bo formatował umysły.
Można też powiedzieć, że właśnie nigdy nie tracimy z kultury jakiegoś autorytetu, tylko on się przesuwa i między innymi w pewnym momencie tekst staje się autorytetem. Pamiętacie jeszcze takie określenie? Ono zupełnie już wyszło z mody, ale w czasach mojego szkolnych lat to było oczywiste. Coś jest czarno na białym. Coś jest zapisane, wyłożone czarno, tak, na białym. Tak. Z kolei powiedzenie, że to było w gazecie. No, mhm. Dla mojego pokolenia już nie brzmi taką wyrocznią, a już dla was pewnie w ogóle.
Tylko podejrzewam, że McLuhan by powiedział, prawda, że to jest iluzja. Tak? Znaczy, że właśnie zawsze jest jakiś autorytet, który za tym stoi, tylko że ten pozór epoki Gutenberga polega na tym, to złudzenie polega na tym, że nam się wydaje, że tekst mówi, że tekst napisany, tak jest napisane.
No to, że jest najważniejsze.
A zawsze jest tak, że ktoś za tym stoi. Tak? Autorytet, władza, która...
Jak w Panu Tadeuszu czytamy, że nie wierzono w rzeczy najprostsze w świecie, dopóki nie przeczytano ich we francuskiej gazecie, to oczywiście tym autorytetem jest Francja, ale nie gazeta. To oczywiście. Ktoś, kto wtedy panuje nad medium, tak, ma w ręku medium, potrafił uchwycić, jak pewnie niektórzy by powiedzieli, zrozumieć medium, tak, co oznacza po prostu na tyle zaadaptować swoją myśl, niejako poddać czasami pod panowanie medium, także on przemawia w medium. Ci, którzy za chwilę powiedzą, to my też będziemy mieli swoje media i powiemy to, co chcemy powiedzieć przez te media, nie są w stanie być tak operatywni, ponieważ to, co mają do powiedzenia i to, w jaki sposób mówili do tej pory, jest zupełnie, jak, no, tam ci powiem, w innej epoki, prawda? Gdy o tym opowiadam, mam na myśli na przykład przekształcenia w świecie katolickim. Na przykład teologia i duchowość monastyczna, ona jest oczywiście piśmienna, bardzo ważna, ale jest jakby ciągle właśnie nie z druku, tak? Księgi tam przepisywane mają swoją własną twarz, tak? Swoją własną...
Zawsze jest stałe nauczanie opata.
Tak, stałe nauczanie opata, właśnie. A tu nagle pach, w pewnym momencie przychodzi kultura centralizacji, w której ktoś może nauczać, ale ktoś drugi wyciąga książkę, czy przynosi książkę z biblioteki i mówi, a co innego na ten temat ma do powiedzenia, bo tu w książce tak napisane, prawda? I teraz niezależnie od tego, czy ten autorytet autora książki jest taki poważny, to książka staje się formą forma książki staje się autorytetem mocniejszym niż na przykład wypowiedź, załóżmy, mądrego człowieka, którego w życiu spotkaliśmy, prawda? Dopóki on nie stanie się autorem książek, to jest ciekawe, tak. Nie jest autorytetem. No, o, wydał wiele książek.
Przepisy muszą być też, bo oczywiście, bez przepisów to jest nieautentyczne.
Więc w takim razie specyficzna magia, prestiż z tym związany jest po prostu jakimś sztukmistrzem. Ma szereg książek, które nie tylko potrafił napisać, ale i wydać. Są ładnie wydane i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo rzeczy, które staje się tak naprawdę znakiem rozpoznawczym autorytetu. Wracamy do rozmowy o książce Marshalla McLuhana Galaktyka Gutenberga. Tomku, a ty co nam dzisiaj po tej lekturze?
Wydaje mi się, że warto, żebyśmy porozmawiali trochę o tej epoce elektrycznej, elektronicznej, jak my sobie nazywamy, tak? McLuhan mówi o tej epoce druku jako takiej epoce powtarzalności, jakoś tak to formułuje, no teraz to o tej elektrycznej mówi o równoległości, tak? Wydaje się, że on jakby wiąże pewne takie nadzieje z tą epoką, no tego właśnie rozproszenia tego autorytetu, który związał się z drukiem, tak? I jakby zmonopolizował percepcję wręcz całej cywilizacji, tak? No i jakby byśmy mogli powiedzieć, że ta nowoczesność, która zdominowała na przykład religię, tak? Która wyparła religię w wielu miejscach, no miałaby jego zdaniem być może szansę odejść gdzieś trochę na bok, gdzieś się zdywersyfikować i jakby byłoby to miejsce dla przywrócenia pewnych elementów innych zmysłów, tak? Które poza wzrokiem, które człowiek posiada. Natomiast wydaje się, że raczej to poszło w inną stronę. No mamy do czynienia w tej epoce elektronicznej, znaczy z relatywizacją wszelkich racjonalności. To znaczy, że w ogóle już nie ma żadnego sposobu myślenia, który w sposób prosty, bezpośredni, tak? Byłby autorytatywny, tylko wszystko poddajemy nieustannej krytyce, ponieważ już nie wierzymy też w tekst, nie wierzymy w czarno na białym. Ulegamy jakimś innego rodzaju, prawda, formacji, która jest zawarta być może znów w samej formule tego przekazu. No i ktoś trzyma rękę na tej formule przekazu, więc jakby te nadzieje takie ponowoczesne, tak, można by powiedzieć, które na przykład katolicy mogliby mieć, no, jeżeli patrzą na nowoczesność jako taki okres jednak pewnej opresji, tak, ateizacji poprzez mechanizację i przez skupienie tylko na tym, co widoczne, no to się one tu nie realizują. Oczywiście no, McLuhan bardzo dawno już pisał te swoje rozważania i ani Facebooka nie mógł mieć na myśli, ani Twittera. Nawet komputerów nie bierze pod uwagę, tak jak Paweł powiedziałeś, nie? Wydaje mi się, że tutaj...
Komputery istniały wówczas, ale nie były żadnym medium publicznym, tylko wojskowym.
Maszynami liczącymi.
Tak,
maszynami
jego to nie interesowało. Tak. Początkowo w ogóle.
O to chodzi. Więc wydaje mi się, że to jest jakoś tam ciekawe. Wydaje mi się, że oczywiście można potraktować jakby to jego spojrzenie na tą epokę elektroniczną jednak jako taki, no, pewien element nadziei, który można wykorzystać, tak? To znaczy pewną tą drogę, ścieżkę gdzieś tam tej ponowoczesności, którą można kroczyć na przykład jako chrześcijanie, tak? I mieć swoje pasmo medialne, które jest jakoś niezależne od dużej władzy jakiejś, tak? Czy przynajmniej częściowo niezależne, ale w pewnym takim ogólnym spojrzeniu to rzeczywiście zmieniło się medium, ale ktoś nad tą formą medium ma władzę, tak?
Tak, znaczy gdyby było, tak jak mówisz, ja prawdę mówiąc, takich jakichś nadziei u niego jakoś tak wprost wyrażanych jakoś nie widziałem, ale gdyby było tak, jak mówisz...
Mówisz o tych zmysłach, że liczy na to, że no tak, zostanie odblokowane tak. inne zmysły no i że człowiek się zintegruje bardziej.
Gdyby tak było, to pewnie mi się wydaje, że on popełniałby błąd większości romantyków, tak? Którzy tęsknią za utraconym ładem cywilizacji, ale nadzieje jego przywrócenia upatrują w tym, że pozbędą się rozumu, który jest oświeceniowy, a przecież ład jest dziełem rozumu, tak? I być może w takiej sytuacji rzeczywiście to, co inne, tak wymykające się tej normatywizacji nowoczesnej spojrzenia na człowieka zyskują w tej epoce elektronicznej, no to jest sama możliwość dojścia do głosu, tak? Można mieć swoje pasmo, można założyć swoją telewizję, można mieć swój kanał na YouTubie albo na Facebooku, dowolną. Znaczy, dowolną tożsamość można tam próbować propagować, dlatego że trzeba zmagać się właśnie niestety z konsekwencjami tego, że medium też jest przekazem, znaczy, że trzeba, jeśli chce się bronić jakiejś formy rozumności w świecie, którego media są z założenia nierozumne właśnie, bo są rozbite, zdecentrowane, pozbawione jakiegoś porządku, to trzeba zmagać się z tym, że będzie się czytanym na zasadzie tych mediów, czyli też będzie traktowanym jako jedna z wielu nieracjonalnych opcji.
Tak.
To właśnie w związku z tym wyobrażeniem o nowej epoce ukuł McLuhan znane określenie globalna wioska, które żyje zupełnie już swoim własnym życiem. I chyba głównie na początku kładziono nacisk na to, że to jest globalna. Chyba paradoks używania tego określenia polegał na tym, że ludzie o formacji dogłębnie, mówiąc językiem McLuhanowskim, typograficznej, to znaczy tej takiej właśnie standaryzowanej, myśleli, że nareszcie uda się uzyskać, jakby to powiedzieć, kontakt planetarny, taki globalny, gdzie wszyscy wszystkich znają, albo mogą poznać, albo mogą się skontaktować i czasami w ogóle jest takie medium, że w ogóle wszędzie do wszystkich można dotrzeć. Z drugiej strony, może w mniejszym stopniu, wyciągaliśmy konsekwencje z tego,
wioska,
właśnie. Bo w tej wiosce u McLuhana brzmi po prostu kultura plemienna, prawda? Zwyczajnie. I teraz doprawdy McLuhan myślał, to powtarza w różnych miejscach, że myślał jednak o jednej wiosce, tak? Ale do końca dzisiaj nie możemy być pewni, czy nie chodzi o globalne wioski, tak? To znaczy rzeczywiście bardzo szeroko rozrzucone, czasami rozrzucone poza geograficznie. Nie tak jak dawne wioski, związane z topograficznie, tak? Tylko wioska, to znaczy, no dzisiaj ktoś wieczorem siada do komputera, jest uczestnikiem pewnej wioski. Jestem przekonany, że wszyscy jesteśmy uczestnikami jakichś wiosek, ale wbrew nawet naszym złudzeniom z różnych mediów społecznościowych, nigdy nie jesteśmy uczestnikami jednej wioski, tylko tak naprawdę jesteśmy uczestnikami wielu wiosek. Dlaczego określenie wioska jest dobre? No właśnie dlatego, że tutaj z jednej strony przestał rządzić urzędowy autorytet, ale liczy się autorytet jakiś charyzmatyczny, tak? Czasami dlatego dziwny, bo nieprzewidywalny, nie dający się, tak jak na przykład w dawnych w społeczeństwach w dawnej prawowitości, tak? To teraz też to nie jest, nie miał takiej jakby uszanowanej hierarchii, ale jest pewna hierarchia, tak? Jakiegoś charyzmatycznego przywództwa i przynależność do tego. Myślę, że nasza świadomość w dalszym ciągu bardzo rzadko wybiega poza te nasze wioski. Tak gdzieś się mówi o bańkach. Ludzie potocznie mówią, że żyją w pewnej bańce. No właśnie to są te wioski. Z jednej strony kontaktujemy się z ludźmi mieszkającymi po całym świecie. Tak? Z drugiej strony bardzo szybko się okazuje, żeśmy przyciągnęli i oni przyciągnęli nas.
Tak? Mamy swoje barwy, tak.
Tak, gdzieś tam. Więc plemiona ostatecznie. Troje. No, dzisiaj się dyskutuje o tej plemienności bardzo intensywnie. A z drugiej strony ta wioskowatość rzeczywiście polega na tym, że raz, dwa, trzy w różnych miejscach świata, to w wyborach politycznych też widzimy, ale nie tylko, pojawia się coś, co wymyka się dawnym podziałom politycznym, czy jakimś klasycznym zderzeniom partii, które istniały do tej pory, a pojawiają się siły, które są w pewnym sensie rzeczywiście bardzo wioskowate. Tak? A czasami są to formy pewnej reakcji, tak? Wymagania, żeby zająć się rzeczywistością, która nie istnieje w gazetach. Tak?
Ale zobaczcie, czy to nie jest jednak strasznie romantyczne? To znaczy, że czy w tej epoce elektronicznej rzeczywiście nie mamy tak na pewno do czynienia z inflacją pewnej mechaniczności, którą weźmy sobie tak obraz Facebooka, prawda? Znaczy jest to pewien mechanizm.
Powtarzalność.
Mechanizm, w ramach którego ludzie żyją w swoich właśnie romantycznych bańkach, takich tożsamościowych, estetycznych, emocjonalnych, tak? Ale które w rzeczywistości nie mają żadnego przełożenia.
Nikłe
przełożenie na, nazwijmy to, politykę, tak? Czy na ten mechanizm, tak? A mechanizm, że po prostu się ukrył, tak? Znaczy jest sprytniejszy niż w epoce druku i jakby ukrył do pewnego stopnia swój sposób kontroli nad nami, pewne jakiegoś rządzenia, nazwijmy to, władania.
No po części ten twój z kolei konserwatywną teorię spisku bym kupuje. Ona głaszcze moją wyobraźnię, prowokuje, żeby się zgodzić, ale z drugiej strony no, powiedzmy sobie,
ja właśnie, że się nie zgodzisz.
Powiedzmy sobie, że jednak wydaje się, że szereg mechanizmów nowych mediów nie daje się opanować dotychczasowym tytanom świata. To znaczy, no oczywiście oni w tej chwili produkują te wszystkie techniki, to jest trochę śmieszne, tak jak z odległości się słyszy, tak, o tych trollach, którzy tam gdzieś siedzą i...
Można wspomnieć o głębokim internecie na przykład, prawda, no, który jest takim... medium jednak prawdopodobnie poza kontrolą w dużej mierze, tak? A im głębiej, tym bardziej, tak? Jakby tutaj pominęliśmy. Mhm. Mówimy tylko o tej górze lodowej, która wystaje, tak? A mówi się, ta góra lodowa pod powierzchnią jest znacznie większa od tej, którą widzimy tutaj.
No tak, oczywiście jest w tym wszystkim właśnie, bo my zwykle jednak jako ludzie ciągle jeszcze korzenie swoje mający w typografii, bo wszyscy, tak jak tutaj siedzimy, rozmawiamy, umiemy cały czytać. Czas jesteśmy, tak, ale nawet i więcej. Myślę, że mówiąc po McLuhanowsku, mamy umysły ukształtowane przez kulturę tekstu, mimo wszystko. Jesteśmy ludźmi, którzy się dopiero adaptują, czy adaptują się do tego...
Ja czytam już prawie wyłącznie na komputerze.
Mediów.
Ale książki.
Natomiast niewątpliwie no, ludzie, czyli już się urodzili ci ludzie, których już nigdy żadne blogi nie będą interesowały. Tylko rzeczywiście kultura youtuberów i przekaz zupełnie inny, który trochę oczywiście przypomina to, co McLuhan sobie z trudem wyobrażał, tak? Czyli nieustanne przeskakiwanie ze zmysłu do zmysłu na ogół, nie koncentracja na jednym, tylko próba łączenia różnych przekazów. No, to są rzeczy,
które... Można bardzo krótko wspomnieć Jacka Dukaja tekst o tym, że Google gwałciło na mózgi. On przywoływał tam badania, które mówią, że już zmiany mózgowe zachodzą. To znaczy już ten wysiłek lektury książki jest dla nas coraz większy w porównaniu do hipertekstualnego skakania, prawda, między Facebookiem a innymi stronami.
No tak, i to jest właśnie jedna z tych konkluzji, która zbiega się z chyba najgłębiej znajdującą się warstwą zainteresowań McLuhana, to znaczy przekonania, że medium jest nie tylko sposobem naszego funkcjonowania i przekazywania, komunikowania się, ale że medium jest także sposobem przekształcania naszej własnej wrażliwości, tak, i percepcji. Dziękuję wam za rozmowę. O, bardzo się przesunęliśmy blisko do nowoczesności. Rok 1962. Zapewne jakaś lektura się przyda teraz z okresu...
W roku 62.
Chciałem powiedzieć, że z epoki oralnej właśnie, ale nie jest to lektura. Tkwimy w naszych rozmowach w cywilizacji piśmiennej. No może jakieś kopie, gdzieś mszał, gdzieś karoliński, coś w tym rodzaju. Dobrze, dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do konwersatorium za tydzień o godzinie 13, a w tej chwili żegnamy się z Państwem. Tomek Rowiński,
do widzenia.
Paweł Grat,
dziękuję, do widzenia.
I Paweł Milcarek. Do widzenia, do usłyszenia.